Justyna Żytecka, urodzona w roku 1898 w Żytomierzu. Zamieszkała w Żytomierzu, a później w Opolu.
Marianna Lisowska, urodzona 31 stycznia 1913 roku. Zamieszkała w Ostrowcu Świętokrzyskim, laborantka.
Stanisława Grabiec z domu Gil, urodzona w 1911 roku w Grębowie. Zamieszkała na Zawierzbiu, a później w Dębicy.
Nachum Sternheim, urodzony 7 grudnia 1879 roku w Rzeszowie. Zamieszkały...
Aneta Adamska-Szukała, reżyserka spektaklu. Jeżeli mogę zacząć od rekwizytów, które tu widzę, te walizki, które stanowią scenografię spektaklu, przypominam sobie, bo zagrały w Dybuku. To był spektakl w 2013 roku.
To był taki punkt wyjścia. Chcieliśmy zacząć jeszcze raz opowiadać historie rzeszowskie. Zaczęliśmy od tych historii żydowskich, ale nasi pradziadkowie się wcisnęli. Historie naszych pradziadków się wcisnęły i wypłynęły, że tak powiem, na plan pierwszy. A potem okazało się, że tak naprawdę to jest wspólna historia i że te historie są polsko-żydowskie zwyczajnie i wcale nie trzeba daleko szukać, tylko w naszych rodzinach one są polsko-żydowskie. I to było najpiękniejsze. A jeszcze piękniejsze było to, że miejsca nam się zaczęły pokrywać. Okazało się, o czym też nigdy nie rozmawialiśmy, że rodzina Iwony pochodzi ze Stanisławowa, a w tym samym czasie, kiedy jej prababcia tam mieszkała, to tam mój dziadek był w wojsku. W tym samym czasie. Bardzo możliwe, że w tym samym zakładzie fotograficznym robili sobie zdjęcie. I oczywiście to są takie domniemane fakty, ale prawdopodobne. I my to wykorzystaliśmy.
Czyli z jednej strony mamy historię mieszkańców Rzeszowa, ale mamy także historię rodzin aktorów Teatru Przedmieście.
Tak. Właściwie to jest taki symboliczny pociąg, bo zawsze jest tak, że ktoś skądś do tego Rzeszowa przyjechał albo przez ten Rzeszów przejeżdżał. Więc to jest taka podróż. Trochę chyba jest tak, jakby się nasi pradziadkowie, dziadkowie spotkali gdzieś w tym pociągu. Może przez chwilę, może na jakimś dworcu, może właśnie w zakładzie fotograficznym. I oni nas prowadzą.
Tutaj przed nami ważny element scenografii, ściana, taka ściana pamięci, przeszklona ściana. Czasami ma wybite szyby, więc widać lepiej. Czasami nie widać, bo szyby są bardzo, bardzo zabrudzone. Mnóstwo tutaj symboli, mnóstwo sygnałów także dla widzów.
Tak, bardzo jestem z tej scenografii zadowolona, bo dużo daje możliwości interpretacji. Jest takim przejściem ze świata żywych do świata umarłych. Jest też taką ruiną pamięci. Może się w niej coś odbijać w tych szybach, jakiś cień, jakieś niedopowiedzenie. Można na niej coś przypinać, tak jak te fotografie. Możemy się z tych okien wychylać, możemy tam zaglądać, tak jak my zaglądamy do tej przeszłości. Też nieprzypadkowa jest ziemia, bo my odkopujemy te historie, a też zdajemy sobie sprawę, że niektóre już na zawsze będą zagrzebane i nigdy się nie dokopiemy.
Ta olbrzymia skrzynia w centralnej części sceny przypomina trochę grób, mogiłę.
Tak, na początku widzowie, kiedy przychodzą, to w tej ziemi są resztki różnych przedmiotów, zapodziany niemiecki talerz, jakaś broszka, różaniec, jakieś zaświadczenie. Częściowo są to rzeczy oryginalne, należące do naszych pradziadków, dziadków. Z niektórymi są ciekawe historie związane dla nas osobiście, a niektóre są trochę przez nas wymyślone. Ja uznałam, że mamy prawo domyślić część tej opowieści, no bo jesteśmy jakby do tego upoważnieni, mamy taką możliwość.
Familienname.
Spielmann.
Vorname.
Leon.
Geburtsort und Geburtstag.
Ostrowiec Świętokrzyski. 18. April 1913.
Sprache?
Jiddisch und Polnisch.
Religion?
Jude.
Beruf?
Musiker.
Woraus spielst du?
Klavier und Akkordeon.
Klavier und Akkordeon. Ja, sehr gut. Panie Herr
Spielmann.
Spielmann, mam dla pana taką propozycję. Jakby może pan się zgodził,
poprowadzić orkiestrę klezmerską. Tutaj u nas, w getcie. To naprawdę dobra propozycja. Będzie pan miał jedzenie, mały pokój. Nauczy pan tych biednych Żydów. Es ist ein Geschäft.
W spektaklu pojawiają się postaci dwóch żydowskich muzyków, Nachuma Sternheima i Leona Spielmana. Brzmią także ich kompozycje. Jakub Adamski w rolach aktorskich, ale także wykonawca muzyki w spektaklu.
Z Nachumem była o tyle ciekawa historia, że my wracamy do jego kompozycji po tych 12 latach. Pierwszy raz właśnie muzyka Sternheima u nas w teatrze pojawiła się w Dybuku Rzeszowskim. Wtedy to była jedna kompozycja jego autorstwa, a teraz na potrzeby tego spektaklu wróciliśmy do niego i tutaj są dwie kompozycje jego autorstwa. Ta historia jakoś cały czas, mimo tego, że nie wracaliśmy tyle lat do Dybuka, to gdzieś tam cały czas zawracała mi głowę, nawet przez czas studiów. I teraz się w sumie cieszę bardzo mocno, że ten Sternheim znowu wraca, jego historia na scenę.
Co tu dużo mówić, odkrywamy Nachuma Sternheima i jego kompozycję. Kilka lat temu wspaniały koncert, płyta w roku ubiegłym, genialnego kompozytora, który nawiasem mówiąc z Hollywood wrócił do Rzeszowa. No i puenta jego życia jest dramatyczna, bo zginął w getcie.
Tak, tak. I o tym też opowiadamy właśnie, o tym epizodzie. Spędził faktycznie te 4 lata w Stanach, później wraca i tutaj ginie w Rzeszowie, w getcie. Druga historia natomiast opowiada o Leonie Spielmanie, kuzynie Władysława Spielmana, którego możemy znać chociażby z filmu Pianista Romana Polańskiego. I ta historia jest o tyle ciekawa, że jest trochę przewrotką w stosunku do historii Sternheima, bo o ile Sternheim zginął w getcie w Rzeszowie, to Leon Spielman zdołał się uratować. Przez to, że założył orkiestrę klezmerską w getcie w Ostrowcu Świętokrzyskim, to niemiecki oficer dał mu wcześniej znać, żeby zdążył uciec razem z żoną. I później ta historia potoczyła się w ten sposób, że poprzez Niemcy aż do Kanady wyemigrował Leon razem z żoną i tam komponował kolejne swoje kompozycje. Napisał także utwór pod tytułem Rapsodia 1939-1945. Także bardzo też ciekawa postać. Myślę, że równie ciekawa jak Władysław Spielman, równie filmowa.
Można by powiedzieć, że wasz spektakl z jednej strony jest przeżyciem artystycznym i jakimś emocjonalnym, ale także taką ścieżką do poznawania życiorysów, losów mieszkańców miasta, osób związanych rodzinnie z aktorami, widzami przecież także.
Tak, myślę, że tak, że z jednej strony faktycznie są te intymne historie, gdzie może czasem jest to dla niektórych z nas może trochę trudne, żeby się tak otworzyć i tak dalej, ale w pewnym momencie właśnie dochodzi do spotkania z widzami i okazuje się, że te spotkania są niezwykle uniwersalne i tak naprawdę bardzo wartościowe. W moim przypadku nie ma tego problemu w moich historiach, bo jedynym łącznikiem tych historii ze mną jest muzyka. Na tej płaszczyźnie poczułem jakąś taką niesamowitą nić porozumienia. Mimo, że są dalecy dla mnie w jakiś sposób ci bohaterowie, to i tak bardzo mocno są blisko.
Proszę spojrzeć! Czy on ma coś żydowskiego w sobie? Bo jego za ten wygląd to już 2 razy chcieli rozstrzelać. U piekarza pracował. 16 lat tylko miał. Chciał mi pomóc, bo mąż mój na wojnę poszedł i nie wrócił. No to się dziecko chciało do gospodarstwa dołożyć. I pewnego dnia przyszedł Niemiec i postawił go pod ścianą. Przyłożył mu pistolet do głowy. Piekarz się zdenerwował. Zaczął tłumaczyć, przecież ja znam tę rodzinę. To jest polska rodzina. No, to jest polska rodzina. Wreszcie piekarz przybiegł do mnie krzycząc.
Pani Żydówka, syna pani mordują.
Matko Święta.
Aktorka Iwona Błądzińska. Każdy z aktorów wnosi do tego spektaklu swoje prywatne historie z przeszłości, do tej pory często nieujawniane nikomu. No to jak to jest w twoim przypadku?
To była bardzo interesująca praca. Ja odkryłam właśnie parę takich historii ze swojej rodziny, od strony mamy, ale też od strony taty. Jedną z historii, które tutaj opowiadam w tym spektaklu, jest historia brata mojej prababci. Ja nigdy tego od mojej prababci nie usłyszałam, mimo że umarła, kiedy ja już byłam nastolatką, więc ja już jakąś tam relację z tą moją prababcią miałam, ale ona najwidoczniej nie chciała mi tego opowiadać. To była historia ze Staroniwy, podczas pacyfikacji Staroniwy i męża i brata wzięli. Mąż całe szczęście wrócił do domu, natomiast tego brata już nigdy nie zobaczyła. Ja widziałam ten kamień upamiętniający to wydarzenie i widziałam nazwisko Gieroń i już mi to dało do myślenia, ale właśnie musiałam troszeczkę mocniej przycisnąć i moją mamę, i moją ciocię, żeby gdzieś tam więcej tych informacji zasięgnąć. No i wreszcie się dowiedziałam.
Takie prywatne historie trudno się opowiada widzom też. Myślę, że to jest duży emocjonalny wysiłek.
Oczywiście. Ja myślę, że to jest też takie poszukiwanie swojej tożsamości albo też pokazywanie właśnie tej swojej tożsamości przez te historie rodzinne. Ale jak dla mnie to jest niesamowicie interesujące. To, że ja tutaj w tym spektaklu opowiedziałam dwie historie, czy tam dokopałam się do tych dwóch historii, dla mnie osobiście to jest dopiero początek tej podróży, bo to otwiera mi zupełnie jakieś nowe przestrzenie i jest to niesamowicie fascynujące.
Zastanawiam się, jaka jest ta granica między prawdziwymi wydarzeniami a pewną fikcją teatralną. Myślę, że tu się wszystko miesza, przenika. Podróżowanie między światem rzeczywistym a wymyślonym też wydaje mi się tutaj bardzo ważne.
To tak jak Myśliwski mówił, czy to pamięć po kolei idzie? Po kolei to nawet żyć się nie da, co dopiero pamiętać. To jest taka też moja filozofia, bo pytamy kogoś o coś starszego, prawda? Ja uwielbiam ze starszymi ludźmi rozmawiać i wypytywać o różne rzeczy. To oni też raz mówią co innego, a za chwilę mówią co innego. Ta pamięć im się miesza, fakty się mieszają. Nasza pamięć jest wybiórcza, to jest fenomen pamięci. Niektóre rzeczy są wyparte, więc każdy z nas tutaj, tym razem to nie jest tylko moja opowieść, tylko opowieść każdego z aktorów i muzyków tutaj w tym spektaklu. I bardzo dużo ciekawych rzeczy wydarzyło się podczas tej pracy. Każdy kolejny spektakl pokazuje, że my mamy ciągle dużo do odkrycia.